podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym. Niewinnie brzmiąca nazwa, Szkoła w Chartres, wywarła wielkie piętno na całej współczesnej nauce. Szkoła powstała, jak to zresztą wówczas często bywało, przy miejscowej katedrze, konkretnie katedrze Najświętszej Marii Panny. Katedra była miejscem wielu objawień oraz cudów, za jaki na przykład zostało uznane to, że została zachowana suknia, w którą rzekomo odziana była Maria Panna w chwili narodzin Jezusa. I ona ocalała podczas pożaru kościoła w 1194 roku. Warto jednak dodać, że ówczesna katedra była jeszcze drewniana. W obecnej, kamiennej, zbudowanej na zgliszczach poprzedniej, jednym z ciekawszych obiektów jest motyw labiryntu na posadzce, który miał służyć za szlak pielgrzymom chcącym odbyć adorację na kolanach. W zamyśle miało to być równoznaczne z odbyciem pielgrzymki do Ziemi Świętej. Trasa liczy dokładnie 261 metrów, a środek jest symbolem łączności z Bogiem. Wedle zwyczaju drogę na kolanach winno się przebyć tam i z powrotem. Przejście zatem razem półkilometrowej drogi zajmowało wiele godzin. Labirynt niesie w sobie wielki przekaz metafizyczny. Pokazuje, że do Boga prowadzi kręta, ale tylko jedna droga. Rzecz jasna, co nie może być zresztą zaskakujące w tego typu obiektach, znaczenie miały wymiary tego labiryntu. Jego średnica na przykład wynosi 12,73 metra, co jest dokładnie 1 milionową długością średnicy Ziemi. Zaś długość trasy jest wyrazem kwadratu tak zwanej złotej liczby, czyli stosunku dłuższego odcinka do krótszego. Wróćmy do filozofii. Jest ona tu zresztą notabene równie ciekawa, co i cała jej istota. Gdyby bowiem nie XII-wieczna szkoła w Chartres, to z pewnością nie byłoby oświecenia. By to zrozumieć, musimy cofnąć się nieco w naszej historii. Otóż po śmierci Chrystusa szerzący się kult coraz bardziej zyskiwał charakter instytucjonalny. Z czasem, co zawsze ma miejsce w przypadku każdej religii, chrześcijaństwo zaczęła oplatać filozofia. Mówiłem już Państwu nie jeden raz, że chrześcijaństwo musiało tu zmierzyć się, co oczywiste, z prawdami ówczesnej nauki i uzgodnić swoje pozycje wyjściowe. Żadna religia, ani żadna idea nie ostanie się, gdy zacznie twierdzić rzeczy zupełnie nonsensowne. No o czym na przykład, proszę Państwa, przekonała się w XX wieku tak zwana filozofia, a bardziej ideologia New Age, która głosiła zdumiewające rzeczy na temat ludzkiego mózgu. New Age na przykład, jeśli już przy tym jesteśmy, twierdziła, że człowiek wykorzystuje jedynie 5 do, tam różnie to mówiono, do 25% możliwości swojego mózgu. Notabene podawane wartości różniły się zazwyczaj w zależności od rozchwiania emocjonalnego autora. Ta brednia upowszechniła się do tego stopnia, że jestem przekonany, że każdy z Państwa zapewne z nią się kiedyś zetknął i coś takiego słyszał. W wyniku tego New Age skupiła się na możliwości uruchomienia owej uśpionej rzekomo części mózgu, gdzie rzekomo miała się mieścić cała nasza wiedza. Dlaczego mózg miałby sobie leżeć odłogiem? New Age twierdziła, że człowiek nie dostarcza do mózgu odpowiednich dawek energii, trzeba go wspomóc, najlepiej pobudzając adrenalinę. Uczeni amerykańscy zamykali się więc w różnych batyskafach, komorach, w nadziei na olśnienie i szukając tak zwanych odmiennych stanów świadomości. Wyznawcy adrenaliny ponieśli sromotną porażkę. Nikt nie został do dziś profesorem matematyki skacząc na bungee, ale próby trwają. Proszę Państwa, wróćmy do szkoły w Chartres. Otóż chrześcijaństwo, uzgodniwszy swe racje z nauką, przeszło do budowy kanonu wiary. Mówiłem Państwu, że już w IV wieku naszej ery obowiązywały podstawowe dogmaty. Jednym z ważniejszych stwierdzeń było to mówiące, że świat jest nie tylko dziełem Boga, ale również miejscem jego ingerencji. Nie powinna zatem go badać nauka, nie powinien być miejscem naukowych eksploracji. W ten sposób na wiele set lat praktycznie zamarł dyskurs naukowy w Europie. Szkoła w Chartres to zmieniła. Powiedziała, że Bóg co prawda stworzył świat, ale się nim nie interesuje. Podał jedynie rządzące nim prawa, czyli tak zwane prawdy wieczne. Prawdy te mogą brzmieć bardzo ogólnie, na przykład każda substancja w świecie jest jednostkowa, albo siła w świecie jest stała, a zbiór tych praw tworzy jakiś swoisty naturalny dekalog. to prawa rządzą światem, a nie bezpośrednio Bóg. Zatem świat nie jest miejscem Bożej ingerencji. Bóg jedynie wskazuje takie nieprzekraczalne dla tego świata prawa, po prostu prawa natury. Szartryści chcieli pójść za ciosem i zdesakralizować również człowieka, twierdząc, że człowiek to pewnego rodzaju mikrokosmos. To ostatecznie, proszę Państwa, pozwoliło utorować drogę do badań naukowych. Czyli tu bije prawdziwe źródło późniejszego naukowego oświecenia. Nie było notabene przypadkiem, proszę Państwa, to, że koncepcja ta narodziła się w Chartres, jako że szkoła kładła bardzo szczególny nacisk zarówno na badania przyrodnicze, jak i medyczne. Największy rozkwit tej szkoły to z przełom XI i XII wieku, kiedy kierował z nią święty Bernard z Chartres, autor słynnych słów: jesteśmy podobni karłom, co stoją na ramionach olbrzymów, ale być może w ten sposób widzimy więcej i dalej niż oni. Szkoła w Chartres długo rywalizowała notabene z Uniwersytetem Paryskim, często nie przebierając w środkach ani słowach, czego przykładem są słowa Gilberta de la Porée, sekretarza katedry w Chartres, o uczonych udających się do Paryża. On powiedział tak: idą tam tylko ludzie pozbawieni jakiegokolwiek zmysłu filozoficznego. Szkoła w Chartres była znana z otwartości, badała nie tylko teksty religijne i naukowe, ale również interesowała się kulturą i, co ciekawe, pogańską. By jednak uniknąć problemów, szkoła głosiła oficjalnie, że bada teksty pogańskie z racji ukrytego w nich uwielbienia Chrystusa.